Dobrze. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo jest to wielki zaszczyt, że ktoś poprosiliście mnie, żeby do was mówić. Przede wszystkim przesyłam pozdrowienie od naszego zboru Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, który jest młodą wspólnotą. Nawet ta nazwa taka jeszcze jest nie na 100%, ale raczej do niej się składamy. Kościół Ewangelicko-Prezbiteriański. Naszym pastorem jest ksiądz dr Dariusz Bryćko, niektórym z was znany na pewno. Jest nas, ile tam nas jest, członków, kilkanaście osób plus dzieci, których jakby nie liczymy do tej liczby członków, ale tam powoli przybywa, tak. Ja nie jestem teologiem z wykształcenia, aczkolwiek jestem już starszym w różnych zborach od wielu, wielu lat. Dzisiaj taki temat o małżeństwie wybrałem. Dotyczyć on jest bardziej uniwersalny, to znaczy nie dotyczy wyłącznie małżonków, nawet może dotyczyć ktoś, kto ewentualnie planuje. Ja nie wiem, jaka jest wasza tutaj sytuacja poszczególna, ale jest bardziej uniwersalny. My z żoną Dorotą mamy już 32 lata stażu małżeńskiego w zeszłym miesiącu. Minęło. Mamy troje dzieci i troje wnuków nawet już. Także sobie pozwalam tu nieskromnie stwierdzić, że o małżeństwie coś tam wiem. Natomiast oczywiście kazanie oparte będzie na Słowie Bożym, a nie na moich takich dociekaniach luźnych, tylko na Słowie Bożym. Konkretnie na fragmencie z listu do Efezjan, rozdział 5, wersety od 22 do 20, do, przepraszam, 33. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, kto je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się żoną swoją. I tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo naszego Boga trwa na wieki. Módlmy się. Panie, niech Twoje słowo zabrzmi. Niech trafi do naszych serc i niech wydaje wielokrotny owoc. Amen. List do Efezjan. Komentatorzy często analizują kwestię, czy on jest rzeczywiście do Efezjan, czy wyłącznie był listem do Efezjan. W niektórych tłumaczeniach pominięte jest słowa z pierwszego wersetu do świętych w Efezie, gdyż w niektórych starych manuskryptach tego fragmentu nie ma. Ale nie umniejsza to w żaden sposób ani zwiększa wartości tego listu. Niewykluczone, że był to list obiegowy, pisany do różnych zborów, w tym również do Efezu, do Efezjan. Także to nie jest jakby takie najważniejsze, nie zmienia to wartości. List jest bardzo uniwersalny, bardzo współczesny, bardzo nowoczesny wręcz bym powiedział, co chciałbym właśnie wam pokazać teraz. Składa się on z 6 rozdziałów. Ten cały list do Efezjan. 3 pierwsze dotyczą bardziej takich kwestii teologicznych, związanych z łaską, z wybraniem, z powołaniem do Królestwa Bożego, miłosierdziem. Ma ta część w szczególności podkreślać ten absolutnie autonomiczny akt adopcji przez Boga. Czyli to, że Bóg nas wybrał ze swojej łaski i my staliśmy się Jego dziećmi w wyniku właśnie tego wybrania. Bardzo to wybitnie, dobitnie podkreśla Jan Calvin w swoich komentarzach. Ten właśnie fragment, te pierwsze trzy rozdziały bardzo są tu istotne w budowie całej tej doktryny wybrania. Natomiast tutaj może fragment taki, żeby tu go podbić jakby ten element, to jest w pierwszym rozdziale wersety od 3 do 6. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I tutaj ważne, w Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i naganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli swojej. Druga część listu natomiast, rozdziały od 4 do 6, stanowi taką część bardziej, powiedzmy, moralną i takie zalecenia, jak mamy postępować, jak wieść chrześcijańskie życie. My, którzy dostąpiliśmy tego wybrania, już jesteśmy wybrani i teraz mienimy się dziećmi Boga, jak możemy my okazać tę swoją wdzięczność? Właśnie wiodąc pobożne życie. Jak ono wygląda? No i między innymi właśnie w drugiej części listu do Efezjan się tego dowiadujemy, jak mamy prowadzić pobożne życie. Z tego listu możemy czerpać wskazówki, jak to robić, że mamy właśnie prowadzić pobożne życie w bojaźni Bożej, zgodnie ze Słowem Bożym. Ale po co? No po co? Dlatego, ponieważ jesteśmy wybrani. Ktoś powiedział, no jesteśmy wybrani, to po co teraz pobożne życie? No pobożne życie, bo chcemy się Bogu wyrazić naszą wdzięczność, chcemy się Bogu podobać, ale też, jak czytamy w psalmie drugim, werset 12, szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają. Ale również chcemy po prostu zaufać Panu. Pan nam proponuje pewne, w swoim słowie, pewne sposoby, zasady życia i obiecuje, że będziemy szczęśliwi, jeśli mu zaufamy. Ufamy Panu, w związku z tym możemy, ma to tak głęboki sens, że to słowo możemy tak bardzo praktycznie stosować. Takim jakby centralnym punktem tej drugiej części listu do Efezjan jest werset 21 z 5 rozdziału, który poprzedza ten fragment, który tutaj wybrałem, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Czyli ta uległość, ta wzajemna, taka uległość sobie nawzajem w tym społeczności chrześcijańskiej jest fundamentalna. Właściwie wszystkie te zalecenia z drugiej części można by w jakiś tam sposób sprowadzić do tego zdania. Jest to takie najlepsze streszczenie jakby tej całej drugiej części. W innych tłumaczeniach mamy bądźcie sobie nawzajem, poddani wzajemnie. To jest na przykład w Biblii Gdańskiej, Brzeskiej, ale też w Tysiącladce Katolickiej też jest, że bądźcie sobie poddani wzajemnie. Takie sformułowanie. W każdym razie sprowadza się to wszystko do konieczności ulegania jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Ciekawy ten werset jest też dla nas, ten 21 dzisiaj też, że on przez niektórych, może nie tyle tłumaczy, bardziej redaktorów wydań Biblii, różnych języków i różnych proweniencji, włączają ten werset właśnie do tego fragmentu o zasadach życia w małżeństwie. Tak robią również i reformowane tłumaczenia, opracowania Biblii, nawet niektóre katolickie, na przykład jeden z komentatorów reformowanych, John Stott, też tak włącza do tego fragmentu. Ten właśnie werset o tym poddaniu wzajemnym. Adresatami tego listu do Efezjan, jak mówiłem, są członkowie wspólnoty w Efezie, na pewno również, którzy potrzebują pewnej pomocy duchowej, pewnego wsparcia. Ciekawe jest to, że list do Efezjan następuje po liście do Galacjan, w kanonie tutaj Nowego Testamentu. List do Galacjan jest listem, którym Paweł jest wyraźnie takim, no, w nastroju złym, jest oburzony i szczerze mówiąc tak trochę dyscyplinuje wiernych Galacjan, którzy tam po okresie posłuchania nauki od Pawła zaczęli słuchać fałszywych nauczycieli. Tutaj tego w liście do Efezjan tego oburzenia nie mamy, przynajmniej nie tyle, jest to bardziej rzeczowy wykład, właśnie w tej pierwszej części taki bardziej teologiczny, w drugiej rzeczy bardziej taki praktyczny już z zastosowania, jak po prostu mamy funkcjonować w społeczności chrześcijańskiej. Widać, że jednak taką potrzebę Paweł dostrzegał. Pamiętać należy, że Efes był miejscem, gdzie istniała świątynia Artemidy Efeskiej, jeden z 7 cudów starożytnego świata. Kult, różne pogańskie kulty i oddawanie czci tejże Artemidzie było na pewno bardzo żywe. I na pewno chrześcijanie myśleli, no jak my mamy się odróżniać, jak my mamy wieść nasze życie, jak, żeby się odróżniać od tego całego pogaństwa. Społeczność pogańska na pewno była silna i te swoje obyczaje chętnie narzucała. Wydaje się, że Efezjanie nie byli tak podatni na fałszywe nauki jak Galacjanie, ale jednak tego umocnienia potrzebowali i tych wskazówek właśnie, jak żyć w tej społeczności pogańskiej, w tej społeczności, która ich bardzo silnie otaczała. I Paweł w tej drugiej części porusza różne kwestie, no, na pewno znacie, ale tutaj przypomnę, że mówi o darach chrześcijan, że różnorodne są dary chrześcijan, że jesteśmy różni i razem stanowimy to ciało Chrystusa, ale jesteśmy różni i to jest w porządku. O konieczności porzucenia dawnego życia, czyli ewentualnie tu nie łączenia się z jakimiś tymi pogańskimi kultami na przykład. O zasadach budowy relacji w społeczności chrześcijańskiej, w całej grupie, w samym zborze. Przestrzega przed zagrożeniami ze strony pogaństwa. O konieczności napełniania się duchem, a nie upijania się winem, tam jest taki dodatek, prawda, też. O małżeństwie właśnie ten fragment, który dzisiaj będziemy omawiać, o budowie małżeństwa, o zasadach budowy małżeństwa i życia w tym małżeństwie, o relacjach rodzice-dzieci, o relacjach niewolnicy i ich panowie-właściciele, ale też o konieczności, też jest taki fragment bardzo słynny o tej zbroi Bożej, o konieczności przygotowania się do walki duchowej, że taka walka duchowa będzie nas jest nieunikniona, ona następuje, będzie następować. I znów no, w Efezie na pewno jest nieunikniona wobec tego silnych tych kultów pogańskich. Nas dziś interesuje ten fragment o budowie małżeństwa i o relacjach w małżeństwie. Więc już przechodzę do tego zasadniczej części. Ustanowienie małżeństwa. Małżeństwo zostało powołane do istnienia przez samego Boga. Już na samym początku, zaraz po stworzeniu świata, jako jedna z pierwszych takich instytucji między ludźmi. W Księdze pierwszej Mojżeszowej, w drugim rozdziale, wersety 23-24, czytamy: wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Tu z tłumaczeniami czasami mamy takie problemy. Ta mężatka, tak tutaj nam trochę może nienowocześnie brzmi, mąż i mężatka, ale wynika to z tego, że po hebrajsku tam występowały słowa mąż isz, a żona isza. W związku z tym jest to, no, tekst biblijny jest tekstem pięknym. Może w tłumaczeniu czasem to piękno może troszeczkę być no, zachwiane, bo ważne też, żeby było wierne. Także tu zawsze jest no, trudność taka, że tłumaczenie powinno być maksymalnie wierne, ale też ładne. Nie zawsze się to daje uzyskać. Akurat my w języku polskim współczesnym no, nie bardzo mamy możliwość zagrania na tym podobieństwie mąż, żona. To są słowa inaczej brzmią. Ale to pochodzi od hebrajskiego isza. Autor listu do Efezjan, Paweł, oczywiście w oczywisty sposób tutaj nawiązuje do tego fragmentu, mówiąc w wersecie 31 rozdziału 5, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. I dalej trzy słowa takie piękne następują w kolejnym wersecie. Tajemnica to wielka. No i zaiste, tajemnica jest tu wielka, ale ta tajemnica została nam objawiona w Piśmie i z tekstu Pisma Świętego możemy się o niej dowiedzieć. Musimy wnikliwie studiować Pismo, zapoznawać się z nim i ta tajemnica nie jest dla nas w tym sensie takim ludzkim tajemnicą. Ona jest tutaj wpisana, jakkolwiek czasami no, nasza upadła natura z trudem ją może przyjmować. Przekaz z tego fragmentu, tego związanego z powołaniem małżeństwa jest dość jasny. Jest jedna kobieta, jeden mężczyzna, stają się dla siebie najważniejsi, opuszczają rodziców i stają się jednym ciałem. Jest to bardzo, bardzo ważne, ale chronologicznie biorąc ten fragment, najpierw opuszczają rodziców. No tutaj z naszego doświadczenia małżeńskiego z Dorotą wiemy, że znamy wiele małżeństw, które się rozpadły albo przeżywają tarapaty w tej chwili z powodu, że ktoś z małżonków nie opuścił rodziców. Najczęściej niestety to mężczyzna nie opuszcza matki. To jest dość często niestety spotykane. Czy ojca, czy szczególnie te matki. Jest taki film Miś, znacie na pewno. Tam jest taki krótki tekst w tym filmie, że matka siedzi z tyłu. I ja mam wrażenie, że u nas często w tych polskich rodzinach małżeństwa często jest tak, że niby małżeństwo jest, ale ta matka siedzi z tyłu. Siedzi z tyłu i tam stara się dyrygować. I szczególnie jeżeli panuje nad tym synem, no to do niczego dobrego nie prowadzi. Opuszczają rodziców. Podstawowa sprawa. Nie znaczy, że nie mamy się zajmować rodzicami. Mamy przykazania, żebyśmy rodziców szanowali, okazywali im szacunek, ale nie jest metodą na to, żeby podległ im być matce na przykład, czy w ogóle rodzicom. Po drugie, stają się jednym ciałem. Jeżeli sięgniemy do pierwszego rozdziału pierwszej Mojżeszowej, do 27 wersetu, czytamy tam taki bardziej skrótowy akt, ten opis stworzenia człowieka. One nie są w sprzeczności ze sobą absolutnie. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Czyli dopiero ten mężczyzna i niewiasta razem są prawdziwym obrazem Boga. W związku z tym łączą się, tworzą jedno ciało, są jednym ciałem. Innych rozwiązań nie ma. Oni dopiero wtedy stają się dopełnieni, jak stają się tym jednym ciałem. Mogą się wzajemnie wspierać, okazywać sobie miłość, budować taki ten swój mały, rodzinny kościółek. Małżonkowie stają się dla siebie najważniejsi, oboje nawzajem. To nie znaczy, że ich role są takie same. Są dla siebie najważniejsi, ale nie są te role ich takie same. Mają różne zadania po to, żeby ten ich związek wspólny, raz łączny funkcjonował dobrze. Każdy z nich ma pełnić inną funkcję, bo jak już tu wspomniałem, dopełniają się wzajemnie. I obie płcie są równe przed Bogiem, ale nie znaczy, że są identyczne. Zwróćcie uwagę, że tutaj Paweł w tym fragmencie przypomina obojgu małżonków o obowiązkach, a nie o prawach. Zaraz zwrócę na to jeszcze dokładniej uwagę, bo małżeństwo to są przede wszystkim obowiązki, a nie roszczenia. Do małżeństwa nie wchodzimy żądając czegoś, tylko dając siebie, uzupełniając tę drugą stronę. I co nakazuje Paweł? Znaczy w sensie, tak, może ja to jeszcze przybliżę, bo to chodzi o to, że nie mówi, że ty mężu wchodzisz w małżeństwo i masz tak, żonę najpierw stłuc, potem coś, potem żądać takiej i takiej obsługi. Nie, mówi co masz zaoferować, co masz włożyć do tego małżeństwa i podobnie mówi żonom. Do kobiet mówi tak, że macie być podległe mężom. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, a jak Chrystus głową Kościoła ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Temat tak wzięty, tylko ten fragment i tak odczytany gdzieś publicznie, w dzisiejszych czasach, co tu dużo mówić, będzie odebrany jako kontrowersyjny, no bo teraz mamy partnerstwa i tak dalej, ale w świecie małżeństw tych partnerskich, czy jakichś rodzin patchworkowych, czy nie wiadomo gdzie kto jest kim, czy nawet takich rodzin jednoosobowych, singli żyjących, czy osób w ogóle żyjących bez formalnych związków, które są promowane jako właściwe. To nie o to chodzi, że to są złe, są różne sytuacje w życiu, ale to są i ludzie różnie żyją, ale model małżeństwa jest jeden i już nie wspominam o promocji związków jednopłciowych, to nawet nie szkoda o tym mówić. Natomiast jak wspominałem wcześniej, tu nie ma, pomimo że jest napisane, że kobiety mają być uległe, przy czym zwróćcie też, to jest też znamienne, że kobiety bądźcie uległe, a nie że ty mężczyzno spraw, żeby ta twoja żona była uległa tobie. Nie, to właśnie jest adresowane w ten sposób. Jak mówiłem, tu nie ma kwestii jakości płci przed Bogiem. To nie jest tak, że jest kobieta gorsza, a mężczyzna lepszy, bo tu nie ma żadnych różnic. Są różne zadania. Ktoś bierze odpowiedzialność za przywództwo, staje tą głową rodziny i to jest akurat mężczyzna. Tak padło, tak Bóg postanowił. No, na etapie stworzenia i to w zasadzie jest koniec. Tu nie mamy co tak jest świat stworzony. Ale nie stawia to mężczyzny wyżej, stawia go inaczej. I kobiety również inaczej. Przyjmując ciąg wydarzeń na etapie stworzenia, czyli to cała historia z tym żebrem, niektórzy komentatorzy mówią, że tak podkreślają ten fakt, że mężczyzna jest nie tylko przywódcą, ale czymś w rodzaju takiego źródła czy fundamentu, na którym ta budowla zwana rodziną jest budowana. A to wynika z budowania relacji w małżeństwie na wzór tego, jak była budowana relacja, jak jest budowana relacja Jezusa do Kościoła, czy Kościół, jak jest budowany na Jezusie. W czwartym w rozdziale listu do Efezjan czytamy, abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone jest związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnie z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Czyli te wszystkie elementy Kościoła przenikają się i one budują ten Kościół na Chrystusie. Tak samo rodzina na mężu ma budować się. To nie tak, że mąż ma być tutaj panem władcą, jedynie tylko, że na tym mężu, na nim jest oparta ta cała odpowiedzialność. Nie chodzi o to owodzostwo, a o coś w rodzaju fundamentu. Temat tego posłuszeństwa i uległości porusza również apostoł Piotr w swoim liście, w pierwszym liście, podając jeszcze dodatkowy aspekt roli kobiety. Tu jest pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, 1-2. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe z mężom swoim, aby, jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet, bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Czyli jednocześnie kobieta ma taką rolę takiego stabilizatora, może spełniać takiego elementu, który przywołuje męża do porządku, co tu dużo mówić, do pobożnego życia. Ta podległość kobiety staje się tym samym jakby wzorem do naśladowania dla mężczyzny. Ona daje ten wzór, jak sobie nawzajem podlegać. Mówiłem o tym w wersecie 21, gdzie mamy sobie nawzajem okazywać uległość. W związku z tym tutaj na kobietę nałożony jest ten obowiązek pokazywania, jak ta uległość doskonale wygląda. Mężczyzna może się na tym wzorować, jako naturalnie mniej do tego zdolny. Zauważcie, że tutaj jeszcze raz to podkreślę, już mówiłem wstępnie, że w tym fragmencie nie ma powiedziane, jak mężczyzna ma przyjąć to wodzostwo, to przywództwo, tylko jak kobieta powinna mu je oddać, jak ona powinna mu je, jak ma o nie nie zabiegać, może nawet lepiej tak by było powiedzieć. Nie ma zaleceń do tego, ty chłopie zrób tak i będziesz tutaj, taki masz, będziesz przywódcą, będziesz źródłem, tylko nie, kobieta ma jakby ustąpić miejsca. I fakt tego poruszenia tego samej, tej sprawy z punktu widzenia kobiety jest niesłychanie, moim zdaniem, doniosły. Wydaje mi się wręcz, że ten fragment tak jakby mówił dodatkowo do nas, bądźcie uległe, wy kobiety. Wiem, że to niełatwe, ale liczę na was. Bo jest to bardzo ważny element właśnie w budowaniu chrześcijańskiej społeczności, właśnie w budowaniu chrześcijańskiego małżeństwa. Czy to wszystko znaczy, że kobieta nie może robić kariery w świeckim świecie? No, czy nie ma równych praw? Oczywiście, że to wszystko nie znaczy tego. Może robić karierę w świecie i ma równe prawa pracować, aczkolwiek nie musi z drugiej strony, to też nie przesadzajmy w drugą stronę. Ale ważne jest to, żeby nie burzyć Bożego modelu tego małżeństwa, a więc tego uległości względem męża, podobnie jak Chrystus uległy jest Kościołowi. I Kościół podległy Chrystusowi. Czy jak Chrystus poświęcił się, znaczy jak Kościół podległy uległy Chrystusowi, gdyż Chrystus poświęcił się i cały czas poświęca się dla Kościoła. Jeszcze raz podkreślam, poddana to nie znaczy niewolnica, czy służąca, czy gorsza przede wszystkim. Jest to określenie miejsca w tej budowli, jaką zwie się, jaką jest małżeństwo. Tak samo jak budowla duchowa, jaką jest Kościół, też ma swoją strukturę zbudowana na Chrystusie. Jesteśmy podlegli Chrystusowi, ale On jako ten element nadrzędny jest doskonale się dla nas poświęcił, czego dał dowód na krzyżu. Tak samo mąż powinien być gotów do najwyższego poświęcenia dla rodziny, dla żony. Druga sprawa odnośnie kobiet, to jest słuchanie też ważna, jest, a niechaj żona poważa męża swego. W niektórych innych tłumaczeniach mamy, że niech żona okazuje szacunek mężowi, albo nie machaj ma w uczciwości męża swojego. Czyli żona powinna się odnosić z czcią, rozumianą jako szacunek, do męża. Do tego jeszcze za moment wrócę. To jest druga, czyli pierwsza rzecz kobiety była ta uległość, druga to jest ten szacunek. Co jest mężczyznom zalecane? Po pierwsze, gdzie tam jest bardzo jasno powiedziane, aż trzykrotnie, to jest w wersecie 25, miłujcie żony swoje, w wersecie 28, tak więc mężczyźni powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. I w 33 jeszcze mamy, a zatem niech każdy z was miłuje żonę swoją. Mocno podkreślone, czyli po pierwsze ma mąż miłować żonę. I za wzór jest podane tutaj umiłowanie Kościoła przez Chrystusa, jako najwyższy wyraz umiłowania i gotowości do najwyższego poświęcenia. Którzy niekoniecznie, dla ludzi, wobec ludzi, wobec Kościoła, którzy niekoniecznie na to zasłużyli, bo to nie jest za zasługi, tylko z tego, że są po prostu umiłowani. Czy łatwo jest kochać? No nie jest łatwo kochać, ale warto. Tu z praktycznego już takiego punktu widzenia, bo żona, kochana żona inaczej funkcjonuje, lepiej funkcjonuje. Każdy chce mieć piękną żonę, prawda? Nie? Kiedy żona się staje piękna? Tutaj dam taki cytat. Kobieta staje się piękna, gdy wie, że jest kochana. To jest cytat akurat nie z pisma, ale z książki Stacy i Johna Eldridge pod tytułem Urzekająca. Czyli kobieta kochana staje się piękna pod każdym względem, oczywiście. Po drugie, co mąż ma robić? Tutaj jest dużo mowa o tym, że ma kochać jak własne ciało. Ma się liczyć fizycznie z tym słabszym ciałem kobiety, okazywać w jakiś tam sposób szacunek z tym poprzez właśnie liczenie się z słabszym ciałem kobiety, miłować żony jak własne ciała, no bo własnemu ciału nikt by nie robił krzywdy. Rozwija tę kwestię znów apostoł Piotr w pierwszym liście, mówiąc czy pisząc, podobnie wy mężowie postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim, fizycznie oczywiście, i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota. Znowu jest podkreślona ta równość płci. Tak samo kobiety są dziedziczkami łaski żywota, jak mężczyźni. Nie ma tutaj nic lepiej, nic gorzej. Teraz jeszcze już porównując właśnie te spojrzenia i porównując z takim bardzo świeckim podejściem, ja tutaj muszę zrobić dygresję, żeby ktoś nie pomyślał, że ja zachwycam się wyłącznie intelektualnym pięknem słowa. Słowo Boże jest słowem natchnionym, jest przekazem dla nas od Boga. Natomiast ono jest atrakcyjne intelektualnie, no bo jak ma nie być? No jest słowem od Boga, od wszechwiedzącego, wszechmądrego, najwyższego, który wie wszystko. I zobaczcie, jak niesamowite, jeżeli byśmy spojrzeli na to jako na tekst, taki sobie po prostu poradnik, też jest niesłychanie taki zachwycający. Oczywiście to nie ma wtedy patrzenie, ktoś kto uznaje Słowo Boże za atrakcyjne intelektualnie wyłącznie, to mu nic nie daje. Na przykład znany działacz hinduski Gandhi podobno niesłychanie zachwycał się 8 błogosławieństwami wypowiedzianymi przez Jezusa. No ale co, no, bez przyjęcia Jezusa, bez bycia chrześcijaninem, Gandhi prawdopodobnie, jakkolwiek brutalnie to zabrzmi, no z piekła dalej sobie może zachwycać się 8 błogosławieństwami, bo to zachwyt nad samym tekstem jako takim niczemu nie służy. Trzeba być po prostu Chrystusowym. Natomiast gdyby nawet, spójrzmy na chwilę, tak trochę żartobliwie na ten fragment, jako taki właśnie, no niekoniecznie, bardziej taki świecki poradnik, powiedzmy. Czy on zadziała? No zadziała. Zobaczcie, drogie panie, pomyślcie sobie tak. Jest mężczyzna i pytacie się go, czy mnie kochasz? Bo kobiety lubią zadać takie pytanie, lubią potwierdzenia tego, że czy mnie kochasz? A on odpowiada, no wiesz, bardzo cię szanuję. Co? Co odpowiedzieć? No, matkę sobie szanuj ty. Ty masz mnie kochać, ja szacunku, to nie o to chodzi. Intuicyjnie wyczuwamy, że kobiety oczekują tej miłości, a nie szacunku. Oczywiście również szacunku, ale w dalszej kolejności. Z drugiej strony, jakby tak spojrzeć na tę relację, kobieta, która mówi do mężczyzny, jakby byśmy się jako mężczyźni, no nie ma nas tu akurat mniejszości, jesteśmy, ale jakbyśmy się czuli, jak kobieta przychodzi i mówi, oj ty moja pokrako, ty moja sierotko, ty nic ci się nie udaje, wszystko ci z rąk leci, ty sobie polesz tu telewizję, pooglądaj, ja się wszystkim zajmę, a ty tutaj, ale kocham cię szalenie, kocham cię, ale kurczę, no po co mi taka miłość, ja wolę powiedzieć, że no nie, może nawet by mężczyzna wolał, że no mam do ciebie zastrzeżenia, ale ty mi tak zapewniasz taki spokój, takie bezpieczeństwo, taki jesteś fundamentem, że po prostu czuję się bezpieczna. Prawda? Być może nam się to by bardziej podobało. I co ciekawe, ja ostatnio, dosłownie w tym tygodniu, znalazłem, szukając jakichś informacji o wydarzeniach, znalazłem taki nagłówek i zaintrygował mnie i zajrzałem na Onecie, onet.pl, absolutnie liberalna, żeby nie powiedzieć lewicowe medium. Wywiad z panią, która jest coachem, trenerem komunikacji personalnej, psychoterapeutką, jakąś panią Tatianą, bliżej mi no, nieznaną tego czasu. Ona coś takiego powiedziała. Zapisałem sobie. Zupełnie inaczej zachowuje się kobieta w roli matki niż kobieta w roli żony. Zatracenie tej granicy może sprawić, że zaczniemy być matką dla swojego faceta. Taki język trochę inny. Wyręczamy go lub permanentnie ustawiamy, krytykujemy, a potem mamy pretensje, że wszystko jest na naszej głowie. Prawda jest taka, że często kastrujemy naszych mężczyzn, pozbawiając ich możliwości zaopiekowania się nami i zaimponowania nam. Zobaczcie, świecka doktryna psychologiczna dochodzi do takich samych wniosków, które zostały zapisane 2000 lat temu przez Pawła, pod natchnieniem oczywiście Ducha Świętego. Czy my to mamy podane, tylko musimy do tego zajrzeć, przemyśleć, postarać się, pomodlić się, ażeby ten tekst Boży do nas przemówił. Tutaj setki lat potem rozwoju nauki świeckiej doprowadziło do zbliżonych wniosków, kiedy to już mamy. Inna sprawa, że z mężczyznami jest taki kłopot, że mężczyźni chętnie oddają przywództwo. No bo to jest wygodne, no bo to jest obowiązek, a chętnie jest łatwo oddać. A pierwszym takim oddającym był Adam już. No Adam, jak stali w raju razem przed drzewem, z którego nie powinni spożywać owoców, to Ewa rozmawiała z wężem i ona zrywała. On stał z tyłu za nią i no nic nie mówił. No to trochę takie no przykre. I rzeczywiście gdzieś ta skłonność w mężczyźnie jest, dlatego mamy w Nowym Testamencie podane, jak mamy postępować, jak mamy, jaką rolę w tym małżeństwie przyjąć. Nie tam gdzieś z tyłu za Ewą, tylko właśnie chronić ją przed tymi zagrożeniami. Bóg później, który się pojawia w Ogrodzie Eden, nie szuka Ewy, szuka Adama, no bo nim ma mieć te... On tu z tym, na którym budował rodzinę, chce rozmawiać. I Pan Bóg zawołał do Adama i do niego, czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Na to rzekł Adam, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. No znów to niesamowite jest. Adam opowiada, nie dość, że zwala żonę na kobietę, to jeszcze mówi, to ty mi ją dałeś, taką okropną. I ona mnie namówiła do złego. No, tacy mężczyźni bardzo często niestety bywają. Znowu, tekst tutaj listu do Efezjan nakazuje nam zupełnie inną postawę. Nakazuje nam branie odpowiedzialności na wzór Chrystusa, czyli pełnej odpowiedzialności za to, co się dzieje wokół nas, wokół naszej żony, wokół naszej rodziny. I Bóg jeszcze w Księdze Pierwszej Mojżeszowej mówi, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, które ci zabroniłem i tak dalej, wszystkie te kary na ciebie spadną. Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej, to nie o to chodzi, żeby żony w ogóle nie słuchać, tylko że ten głos przedłożyłeś nad mój głos, postawiłeś go na pierwszym miejscu, a nie tego głosu Boga. Słuchajcie, podsumowując tutaj tę część, czy Paweł pisząc pod natchnieniem Ducha Świętego podał pewne zasady, do których, to jak już tu mówiłem, współczesna psychologia powoli dochodzi, ale i podaje jeden model małżeństwa, taki, który jest właściwy. Ten Boży model małżeństwa, gdzie mężczyzna jest tym przywódcą, tą taką bardziej opoką, fundamentem, na którym jest budowane to małżeństwo, za co on ponosi odpowiedzialność. Ale kocha swoją żonę, obowiązkowo ma kochać żonę, a kobieta jest uległa, ale jest wspierająca i szanuje męża. Jaka jest za to obietnica? Tak jak mówiłem wcześniej, ten psalm drugi przywoływałem, szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają. Szczęśliwi będziemy oczywiście na wczasach nad morzem, ale nie... Ale bez Boga nie będzie to, to nie ma nic złego w czasach nad morzem, ale to nie w czasy dadzą nam szczęście. Szczęście, prawdziwe szczęście daje nam naśladowanie Chrystusa i podążanie za tymi zaleceniami, które tu nam między innymi Paweł podaje. Jak kupujemy samochód na przykład, to, czy jakieś urządzenie skomplikowane, to dostajemy na ogół instrukcję. No i jak już mamy instrukcję, to raczej, żeby to urządzenie funkcjonowało, to tej instrukcji należy przestrzegać. Tak samo z małżeństwem, jest bardzo skomplikowaną konstrukcją. Ten pomysł z porównaniem do instrukcji obsługi, to nie wymyśliłem ja, to zaczerpnąłem ze świeżo wydanej książki Timothy Kellera, którą napisał, jak tu we wstępie napisał, dopisana jest, że oraz Katie Keller, aczkolwiek on napisany jest tam, że to on pisał, ale bez niej by tego nie napisał. Dlatego jest napisane, a i tak jest we wstępie. Czyli kolejny mamy przykład na takie doskonałe zrozumienie tego małżeństwa jako kompletu, jako takiej całości zamkniętej. I to jest istota małżeństwa. Dosłownie tydzień temu było wydane, na pewno wartościowa rzecz. Ja jej jeszcze nie przeczytałem, przejrzałem tylko i wynalazłem tam dwa cytaty, ale żona zaczęła czytać. Dobrze, będzie wspierająca. Oczywiście Bóg chce być w naszym życiu i nas kocha i chce dla nas dobrze. Dlatego tutaj z Jego słowa powinniśmy czerpać inspirację do tego, jak żyć, jak prowadzić to pobożne życie, które dzięki temu, że jest pobożne, będzie dla nas lżejsze i prostsze. Oczywiście na nic tym nie zasłużymy, bo u Boga nie możemy zarobić na nic, bo to wszystko, całe to wybranie jest z łaski, jesteśmy wybrani z łaski, ale po prostu będzie nam się spokojnie, lepiej żyło. Jeszcze o małżeństwie fragment z Księgi Kaznodziei Salomona. Lepiej jest dwom niż jednemu, to słynny fragment. Mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud, bo jeśli upadną, jeden drugiego podniesie, lecz biada samotnemu, gdy upadnie. Nie ma drugiego, który by go podniósł. Także gdy dwaj razem leżą, zagrzeją się. Natomiast jak może jeden się zagrzać? A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać, a sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. Ten trzeci składnik sznura to oczywiście Bóg, który łączy, nie tylko łączy małżonków ze sobą i wzmacnia ich relacje, ale również zwiększa odporność tego małżeństwa na zagrożenia zewnętrzne. I to sprawia, że obecność Boga w małżeństwie jest fundamentem powodzenia tego małżeństwa. Tu jeszcze jeden cytat z tej książki Tima Kellera. Ewangelia pomaga zrozumieć małżeństwo, a małżeństwo pomaga zrozumieć Ewangelię. Przez te podobieństwa między właśnie Chrystus, Kościół, mąż, małżeństwo, żona. I już tak kończąc, zbiorę jeszcze wszystkie zastosowania, chociaż tu dużo zastosowania na bieżąco było widać i podawałem. Pierwszy punkt, tak żeby już to zebrać wszystko. Niechaj każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Czyli mężowi miłować żony szanować mężów. To nie znaczy, że mężowi nie wolno szanować żony, a żonie nie wolno kochać męża. Ale oczywiście tak, tylko że te powinności są, te wymienione są pierwsze, inne są w dalszej kolejności. Druga sprawa, obie płcie są równe. Tu zarzuty kierowane wobec chrześcijaństwa, często, że chrześcijaństwo wprowadziło patriarchat i że przykuło kobiety do zlewozmywaka i tego, no są nieprawdziwe, są po prostu śmieszne. Jeżeli wczytamy się w dzieło Chrystusa i zapoznamy się z nim, widzimy, że Jezus był, można powiedzieć, feministą wręcz, bo przecież rozmawiał, nie dość jako Żyd, rozmawiał z kobietami, co było w ogóle niesamowite, rozmawiał z kobietami, z Samarytanką, z obcego narodu, który był też przez Żydów absolutnie unikany i wreszcie rozmawiał z kobietami, które się, co dużo mówić, dobrze nie prowadziły też i do wszystkich miał ten sam przekaz, ten sam co do mężczyzn. To jest bardzo, dzisiaj to jest normalne, powiedzmy nowoczesne, współczesne podejście, ale to 2000 lat temu było to chyba jakimś szokiem dla współczesnych jego. Trzecia sprawa, potrzebujemy Boga w małżeństwie, w rodzinie. Boga, który tak nas umiłował, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I poprzez swoje słowo Bóg nie tylko nam dostarcza informacji o zbawieniu, nie jest to tylko nie tylko zbawia, ale pomaga nam również żyć, pomaga trwać w procesie uświęcenia, który przez całe nasze chrześcijańskie życie trwa i który ma zbliżać nas do Boga i upodabniać nas do naszego Mistrza Chrystusa. No i czwarty element to wystrzegając się oczywiście fundamentalizmu, czyli takiego wyrywania z kontekstu pojedynczych zdań i gdzieś ich tam na siłę stosowania, które mogą prowadzić do opłakanych skutków, czyli wystrzegając się takiego skrajnego podejścia, ale warto w Biblii szukać tych zaleceń odnośnie jak prowadzić chrześcijańskie życie. I na koniec pamiętajmy jeszcze raz, że na nic z tym wszystkim, z tymi staraniami nie zapracujemy, ale będziemy się podobać naszemu umiłowanemu Bogu i jeżeli będziemy prowadzić to chrześcijańskie życie i stosować się do wskazań i będzie nam się po prostu bardzo łatwiej żyć. Amen. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które tak bardzo nas dotyka i które dzięki Twojej łaskawości objawiły się nam i nas wybrałeś do tego, żebyśmy byli Twoimi dziećmi, abyśmy w wiecznym życiu mogli trwać w społeczności z Tobą, doskonałej społeczności z Tobą. Pomagaj nam, otwieraj nasze serca, pomagaj nam zrozumieć Twoje słowo, sprawiaj, żeby wydawało obfity owoc w naszych sercach, żeby wzrastało, kiełkowało i żeby stało się świadectwem też dla tych, którzy Twojego słowa nie znają jeszcze. Dawaj nam odwagę, żeby Twoje słowo głosić i żeby swoim nie tylko słowem, ale też postępowaniem, naszym sposobem prowadzenia naszego życia, żebyśmy dawali przykład Twojej chwały, Twojej wielkości, Twojej miłości do nas. Przez Jezusa, Pana naszego. Amen.